Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Piotr Kamiński. Jest poniedziałek wielkanocny, 17 kwietnia 2006 roku. Godzina 23:15 w kabinie studia. Nad przebiegiem audycji czuwają Andrea Kunowa i nasz realizator Toni Podzienniku, który przygotowaliśmy wspólnie z Anną Bernhardt i Krzysztofem Rutkowskim. Usłyszą Państwo kronikę ekonomiczną Jacka Rosa, magazyn Piotra Rosochowicza z cyklu Eureka, kronikę sportową Marka Brzezińskiego i na zakończenie lekcję francuskiego. A oto najważniejsze doniesienia dnia.
Palestyński zamachowiec, samobójca, zdetonował w poniedziałek bombę w centrum Tel Awiwu, którą był opasany. W wyniku eksplozji zginęło co najmniej 8 osób, łącznie z terrorystą, a kilkadziesiąt, według ostatnich doniesień około 50, odniosło rany. Odpowiedzialność za zamach zadeklarowały dwa radykalne ugrupowania palestyńskie, Islamski Dżihad i Brygady Męczenników Al-Aksy. Terrorystyczny zamach pochwaliła także radykalna organizacja Hamas, która po wygraniu styczniowych wyborów parlamentarnych utworzyła nowy rząd palestyński. Przewodniczący Autonomii Palestyńskiej Mahmud Abbas zamach potępił jako sprzeczny z interesami Palestyńczyków, wzywając jednocześnie mediujące w konflikcie bliskowschodnim obce mocarstwa, by zapobiegły dalszemu pogarszaniu się sytuacji w tym regionie. Przedstawiciel Brygad Męczenników Al-Aksy, organizacji powiązanej z ruchem Fatah palestyńskiego prezydenta Mahmuda Abbasa, stwierdził w rozmowie telefonicznej z Reuterem, że był to odwet za, cytuję, izraelskie masakry popełniane wobec naszego ludu w Gazie, koniec cytatu. Oficjalny rzecznik Hamasu Sami Abu Zuhri nazwał zamach, cytuję, naturalnym skutkiem kontynuowania izraelskich zbrodni wobec naszego narodu, koniec cytatu. To zdaniem Hamasu izraelscy okupanci ponoszą odpowiedzialność za kontynuację agresji. Zamachu dokonano przy stoisku z sandwiczami niedaleko starego dworca autobusowego w Tel Awiwie. Zamach nastąpił na kilka godzin przed rozpoczęciem obrad Knesetu. Kneset obrady rozpoczął o godzinie 15:20 czasu paryskiego i warszawskiego od złożenia przez deputowanych przysięgi. Nowy parlament izraelski wyłoniony w wyborach 28 marca został w poniedziałek, jak powiedziałem przed chwilą, już zaprzysiężony. Jako pierwszy przysięgę przed prezydentem Moshe Katsavem złożył najstarszy w 120-osobowym Knesecie, 82-letni były premier Szymon Peres. Jesteśmy jedynym państwem na świecie, które podczas 58 lat swego istnienia przeżyło 5 wojen i 2 intifady i które ani razu się nie poddało. Nigdy nie przerwaliśmy procesu demokratycznego, a dziś zbieramy się, by pokazać, że nic nie naruszy naszej woli, oświadczył Szymon Peres w krótkim przemówieniu. W obecnym Knesecie, przypomnijmy, zasiada 12 ugrupowań, najwięcej posiada mandatów Kadima, aż 29, której przewodzi Ehud Olmert. Prezydent powierzył misję sformowania nowego rządu właśnie przywódcy centrowej partii Kadima. Premier Olmert oświadczył, że Izrael zastosuje ripostę i użyje takich środków, jakich potrzeba.
Dodajmy, że Biały Dom potępił ten podły zamach i ostrzegł surowo władze palestyńskie. Odnotowaliśmy reakcje różnych palestyńskich grup terrorystycznych, w tym Hamasu, które bronią tego aktu barbarzyńskiego terroru, powiedział rzecznik Scott McClellan. Podobnie jak odnotowaliśmy szybkie jego potępienie przez prezydenta Abbasa. Obrona aktów terrorystycznych lub patronowanie im ze strony członków władz palestyńskich będzie miało jak najgorszy wpływ na stosunki między tymi władzami i wszystkimi krajami pragnącymi pokoju na Bliskim Wschodzie, powiedział rzecznik Białego Domu, nie precyzując, jakie ów zamierza wyciągnąć z tego konsekwencje. Była to reakcja na cytowaną wyżej wypowiedź rzecznika rządu palestyńskiego Gaziego Hamada, który zrzucił na Izrael odpowiedzialność za takie zamachy. Także Jordania potępiła zamach, podkreślając, że największe szkody przyniesie on samym Palestyńczykom. Rosja i Chiny zablokowały na forum Rady Bezpieczeństwa projekt sankcji przeciwko 4 Sudańczykom oskarżonym o zbrodnie wojenne w Darfurze. Chodzi o członka rządu, członka porządku nowych bojówek oraz dwóch przywódców rebelianckich. Ambasadorowie Moskwy i Pekinu oświadczyli, że to jeszcze nie czas, by narzucić czterem osobom ograniczenia wizowe czy zamrożenie ich majątków ze względu na trwające negocjacje pokojowe. Ambasador amerykański John Bolton oświadczył, że w związku z rosyjsko-chińską obstrukcją przygotowuje w tej mierze formalną rezolucję, aby Moskwa i Pekin musiały zgłosić oficjalne weto. Reuters podkreśla, że obie stolice regularnie bronią władz sudańskich na forum ONZ. A zdaniem ekspertów wspomniane sankcje to i tak absolutne minimum. Jak wiadomo, w ciągu 3 lat kryzys na południu Sudanu pociągnął za sobą 300 tysięcy ofiar śmiertelnych i 2 miliony uchodźców. Stanom Zjednoczonym nie udaje się jednak ani zgromadzić dostatecznego poparcia dla sankcji wobec Chartumu, ani nakłonić ONZ-u do działania. Konflikt obejmuje w tej chwili sąsiedni Czad, gdzie przebywają tysiące uchodźców z Darfuru. Dylemat polega jak zwykle na zasadniczej dwuznaczności. Reżim w Sudanie uchodzi bowiem za popierający terroryzm, podczas gdy prezydent Omar el-Bashir jest nieodzownym partnerem Waszyngtonu w walce z tymże terroryzmem. NATO odmówiło wysłania oddziałów w teren. Jutro spotykają się w Moskwie przedstawiciele 5 stałych członków Rady Bezpieczeństwa oraz Niemiec, do których przyłączą się także inni członkowie G8, to jest Japonia, Kanada i Włochy. Tematem rozmów będzie polityka nuklearna Iranu. Ambasador irański w Moskwie oświadczył przy tej okazji, że jego kraj gotów jest do wojny, że jednak nadal ma nadzieję na dyplomatyczne wyjście z kryzysu. Pakistan zamknął granicę z Afganistanem na północnym zachodzie kraju. Przed mikrofonem Anna Berhardt.
Powodem tej decyzji jest operacja wojskowa prowadzona od środy w północno-wschodnim Afganistanie przez oddziały amerykańskie i afgańskie w sile 2,5 tysiąca żołnierzy. Operacja zakrojona na szeroką skalę ma na celu wyeliminowanie działających tu oddziałów talibów i odzyskanie przewagi strategicznej i psychologicznej w tym regionie, czytamy w depesze AFP. W akcji biorą udział również brytyjskie samoloty. W ostatnich operacjach według dowództwa koalicji w Afganistanie zginęło już 7 bojowników i 7 osób cywilnych. Osaczeni islamscy rebelianci uciekają do sąsiedniego Pakistanu. Dlatego też władze Peszawaru postanowiły zamknąć granicę z Afganistanem w tym regionie, mobilizując jednocześnie paramilitarne oddziały. Walki z talibami mają miejsce też w prowincji Kandahar na południowym wschodzie Afganistanu. W piątek w ostrych starciach zginęło tu 41 bojowników i 6 afgańskich policjantów.
Na Sri Lance poniedziałek wielkanocny był krwawy. Co najmniej 8 osób zginęło w 2 zamachach bombowych. Przed mikrofonem Sylwia Gibbs.
Oba ataki miały miejsce na północnym wschodzie wyspy, w regionie zamieszkałym głównie przez Tamilów, podczas gdy większość ludności Sri Lanki oraz jej władze stanowią Syngalezi. Ofiarą wybuchu pierwszej miny padło 5 żołnierzy, natomiast drugi wybuch zabił niosącego minę człowieka i 2 inne osoby. Według źródeł wojskowych na Sri Lance ten zamach też był wymierzony w konwój wojskowy. Odnotowano 2 inne wybuchy, które nie pociągnęły za sobą ofiar śmiertelnych. Ta czarna seria potwierdza zaostrzenie sytuacji na Sri Lance, gdzie od tygodnia zginęły 64 osoby. Armia oskarża partyzantów z organizacji Tygrysy Tamilskie, która od kilkudziesięciu lat prowadzi walkę z siłami rządowymi. W roku 2002 zawarte zostało zawieszenie broni, które rebelianci uznali najwyraźniej za niebyłe. Zresztą zapowiedzieli już, że wycofują się z rokowań, które mają się rozpocząć w Genewie w końcu kwietnia. Organizacja Tygrysy Tamilskie stawia warunek, by umożliwiono jej przygotowanie tych rokowań. W liście do norweskiego mediatora organizacja oskarża rząd Sri Lanki o utrudnianie przemieszczania się aktywistów tamilskich. Wojna domowa na Sri Lance pochłonęła od roku 1972 60 tysięcy ofiar. Organizacja Tygrysy Tamilskie nie domaga się już dziś niepodległości, a tylko znaczącej autonomii dla północno-wschodniej części wyspy.
W Nepalu sytuacja z każdym dniem staje się coraz bardziej napięta. Od 12 dni trwa strajk generalny zorganizowany przez kilkanaście opozycyjnych partii wobec władzy królewskiej oraz wspierany przez rebelię maoistowską. W stolicy Nepalu, Katmandu, zaczyna brakować żywności i paliwa. Opozycja i maoiści wezwali ludność do niepłacenia podatków oraz rachunków, między innymi za dostawy prądu i gazu. W tej sytuacji rząd postanowił reagować. Do Katmandu żywność oraz inne towary dostarczają samochody wojskowe, osłaniane przez żołnierzy. Opozycja protestuje przeciwko przejęciu 1 lutego 2005 roku przez króla Nepalu Gyanendra pełni władzy i domaga się przywrócenia swobód demokratycznych. Strajk generalny popierany był przez większość pracowników w Katmandu. Następnie owo poparcie nieco osłabło. Pomiędzy manifestantami i policją doszło do starć. W poniedziałek zginął w wyniku ataku policji 5 od rozpoczęcia strajku generalnego uczestnik manifestacji w Katmandu.
Mówi Paryż RFI. Przed sądem w Aleksandrii w stanie Virginia głos mają obecnie adwokaci Zachariasza Musałego, którzy obrali jedyną dostępną sobie drogę obrony. Wbrew protestom klienta, któremu grozi kara śmierci za wspólnictwo w zamachach nowojorskich, próbują mianowicie dowieść, że Musały jest chory psychicznie, a nawet dziedzicznie obciążony. Jeden z wezwanych przez nich ekspertów, pani Jean Vogelsong, poinformowała Trybunał, że ojciec oskarżonego Omar siedzi w szpitalu psychiatrycznym w Nanterre pod Paryżem pod silnymi środkami uspokajającymi, wykluczającymi przesłuchanie. A dwie siostry Musałego także cierpią na objawy schizofrenii i psychozy. Rzecznik Białego Domu, Scott McClellan, potwierdził informacje o rychłych zmianach w ekipie rządowej prezydenta Busha, którego administracja cieszy się, by tak rzec, rekordową niepopularnością. Tymczasem w listopadzie odbywają się półmetkowe wybory do kongresu. Ostatnio Joshua Bolton zastąpił Andy Kanda na stanowisku szefa gabinetu prezydenta. Można się też spodziewać zmiany na stanowisku sekretarza skarbu, gdzie John Snow uchodzi za skazańca. Prezydent wykluczył jednak kategorycznie dymisję szefa Pentagonu Donalda Rumsfelda, który stał się celem ataków ze strony kilku emerytowanych generałów. Mówi Paryż RFI. Romano Prodi, który nadal oczekuje potwierdzenia swego zwycięstwa w wyborach, odrzucił spekulacje na temat konsekwencji gospodarczych i monetarnych dojścia do władzy jego tyleż kusej, co pstrokatej większości parlamentarnej. Najpoważniejszą konsekwencją, którą przepowiada wprost komentator Financial Timesa, jest ewentualne wyjście Włoch ze strefy euro. Wedle opinii panującej powszechnie w kręgach ekonomistów, Włochy potrzebują teraz terapii wstrząsowej, by wyjść z gospodarczego dołka, zredukować 4-procentowy deficyt, co do którego są podejrzenia, że jest i tak zaniżony, oraz spłacić zadłużenie publiczne przekraczające 100% PKB. Zdaniem Financial Timesa, koalicja, do której należą partie komunistyczne, nigdy takich reform nie przeprowadzi, a rynki zaczną brać pod uwagę ryzyko powrotu Włoch do lira. Rzecznik przyszłego premiera oświadczył, że koalicja zdaje sobie sprawę z wąskiego pola manewru, że jednak jej program nie powinien wstrząsnąć rynkiem. Najpopularniejszy niegdyś dziennik francuski François ponownie się dzisiaj nie ukazał. Dziennikarze prowadzą strajk przeciwko programowi ratowania gazety od bankructwa, jaki przedstawili przedsiębiorca Jean-Pierre Brunois i dziennikarz Olivier Ray. Dziennik jest od października w stanie upadłości. Dziennikarze nie zgadzają się zaś ani na zwolnienie połowy redakcji, ani na przekształcenie François w tabloid wedle zaiste mało wykwintnych, acz wziętych i całkowicie nieobecnych na rynku francuskim wzorów brytyjskich. Odrzucamy decyzję przekształcającą dziennik o wielkich historycznych tradycjach w wulgarny brukowiec. Czytamy w komunikacie strajkujących, którzy woleli oddać się w ręce rosyjskiego przedsiębiorcy Arkadiego Gajdamaka, który wprawdzie gwarantował pełne zatrudnienie. Jest jednak obłożony międzynarodowym nakazem aresztowania za nielegalny handel bronią. Jego kandydatura została odrzucona przez francuską izbę handlową. Ministerstwo Kultury przyjmie jutro spierające się strony. Mówi Paryż RFI. W Moskwie doszło do połączenia dwóch partii opozycyjnych, Jabłka i Zielonej Rosji. Przed mikrofonem Sylwia Lips.
Wiadomość o połączeniu reformatorów spod znaku Jabłka i ekologów z Zielonej Rosji podał Grigory Jawliński. Chcemy utworzyć jedną partię demokratyczną razem z prawdziwym ruchem ekologicznym, powiedział lider Jabłka, wymieniając problemy, które leżą mu szczególnie na sercu, takie jak import odpadów nuklearnych czy najnowsze ustawy na temat środowiska, które doprowadziły na przykład do prywatyzacji wody. Połączenie powinno wzmocnić Zieloną Rosję, która liczy niespełna 20 tysięcy członków, podczas gdy warunkiem oficjalnego uznania partii politycznej w Rosji jest 50 tysięcy członków. Reformatorska partia Jabłko też jest osłabiona po wyborach parlamentarnych, które w grudniu 2003 roku przyniosły miażdżące zwycięstwo partii prezydenckiej Jedna Rosja. Jabłko ma tylko dwóch zwolenników w Dumie, zarejestrowanych jako deputowani niezależni. Przywódca Jabłka, Grigory Jawliński, potwierdził, że prowadzi negocjacje z liberałami z Sojuszu Prawicowych Sił i z Komitetem Matek Żołnierzy, aby utworzyć wielką partię reformatorską przed wyborami prezydenckimi w roku 2008.
Tymczasem Rosja nie wie, co robić z pieniędzmi, jak czytamy w depeszy AFP. Kraj, gdzie ponad 15% ludności żyje poniżej minimum socjalnego, ma w kasie, dzięki wzrostowi cen ropy naftowej, dziesiątki miliardów dolarów. I waha się, czy 56 miliardów tak zwanego funduszu stabilizacyjnego zainwestować zgodnie z zaleceniami Banku Światowego w jakiś międzynarodowy portfel, co od roku 2030 pozwoliłoby Moskwie podwoić tę sumę, która wedle prognoz banku mogłaby wówczas sięgnąć 43% rosyjskiego PKB. Wspomniany fundusz stabilizacyjny mógłby do końca roku przekroczyć 100 miliardów dolarów. Rosyjski minister finansów Aleksiej Kudryn zajadle broni tej fortuny przed zakusami rosyjskich urzędników, którzy chcą natychmiast te pieniądze wydać. 45% Rosjan domaga się wydatków na oświatę, zdrowie, naukę i kulturę. Rosja wzdraga się natomiast przed wprowadzeniem tych sum na rynek międzynarodowy, by nie narazić się na ich zamrożenie w razie konfliktu. Takiego na przykład jak grożąca jej obecnie sprawa wniesiona przez amerykańskich akcjonariuszy skonfiskowanej przez rząd firmy Yukos. A teraz mamy dla Państwa przegląd prasy. Przed mikrofonem Anna Bernhardt.
Poniedziałek wielkanocny wprawdzie jest dniem wolnym, ale nie dla dziennikarzy. Prasa wychodzi normalnie oprócz Gazety François, ale to dzisiaj wyjątkowo z powodu strajku personelu. Dziennik Le Figaro na pierwszym miejscu wybił wczorajszą mszę w Bazylice Świętego Piotra, zamieszczając zdjęcie papieża Benedykta XVI spoglądającego z balkonu na tłum wiernych zgromadzonych na placu przed bazyliką i czekających na błogosławieństwo. Urbi et orbi bardzo polityczne w tym roku, jak podkreśla dziennik Le Figaro. W swym pierwszym paschalnym przemówieniu papież zaapelował o negocjacje z Iranem. Czytamy w tej gazecie. Dziennik Liberation, podkreślając, że Benedykt XVI nie wymienił z nazwy Iranu, przytacza jednocześnie słowa papieża. Co się tyczy kryzysów międzynarodowych związanych z bronią nuklearną, niechaj osiągnie się honorowe dla wszystkich rozwiązanie poprzez poważne i lojalne rokowanie. Notatka w Liberation jest niewielka, sięgnijmy więc z powrotem po Le Figaro. Benedykt XVI wyraził nadzieję, że wspólnota międzynarodowa dążyć będzie do pokojowej koegzystencji między narodami, kulturami i religiami. Czytamy w korespondencji z Watykanu. Paschalne orędzie było zawsze okazją dla papieży zwrócenia się do opinii międzynarodowej. Skorzystał z niej i ten Ojciec Święty, który mówił we wczorajszym kazaniu o dramatycznej sytuacji w Afryce, o konieczności zawarcia pokoju w Ziemi Świętej. Niech wspólnota międzynarodowa, która potwierdza słuszne prawo Izraela do egzystencji w pokoju, pomoże narodowi palestyńskiemu zbudować własne państwo, wzywał papież, który położył też nacisk na sytuację w Iraku, gdzie bezlitosna przemoc przynosi kolejne ofiary. Mówiąc o kryzysie nuklearnym, Ojciec Święty wyraził dalej nadzieję, że uda się oddalić światu groźbę terroryzmu. Nie zabrakło w tym kazaniu odniesień do Ameryki Łacińskiej, gdzie prawdziwą plagą są porwania osób, nawet do aktualnej sytuacji we Włoszech, które znalazły się w trudnej sytuacji po ogłoszeniu wyników wyborów, wyników kontestowanych przez Berlusconiego. W mszy w Bazylice Świętego Piotra wziął udział ponad 100 tysięcy wiernych, im to i całemu światu za pośrednictwem radia i telewizji. Benedykt XVI udzielił błogosławieństwa Urbi et Orbi w 62 językach. Zgromadzeni na placu na zakończenie zgotowali Ojcu Świętemu gorącą owację z okazji 79 urodzin. Czytamy w watykańskiej korespondencji w Le Figaro. Dziennik ten, podobnie jak i Liberation, zamieszcza też omówienie sytuacji chrześcijan w Egipcie, gdzie Koptowie wystawieni są na ataki fanatyków islamskich. Nie myślałem, że w tym kraju jest tyle nienawiści i rasizmu, dziwi się egipski student, muzułmanin, świadek zamieszek w Aleksandrii. Ostatni sukces wyborczy ugrupowania Bracia Muzułmańscy nasilił jeszcze bardziej napięcia między społecznością chrześcijańską i wyznawcami islamu. Koptowie, traktowani w Egipcie jako podrzędni obywatele, coraz częściej wybierają emigrację, by uniknąć represji czy wymuszonego nawrócenia, czytamy w Liberation. Ile potrzeba zabitych, by wreszcie nas wysłuchano? Tymi słowami egipskiego kopta zaczyna się artykuł w Le Figaro omawiający ostatnie ataki w Aleksandrii i śmierć jednego członka tej społeczności chrześcijańskiej, która nie dosyć, że jest wystawiona na ataki ze strony fanatyków islamu, lecz w dodatku lekceważona przez władze egipskie. Nie mogę wyjść z odsłoniętą twarzą na ulicę, by nie narazić się na obelgi, skarży się chrześcijanka z Aleksandrii, dodając: stałam się cudzoziemką we własnym kraju, nie mam tu już żadnej przyszłości. Coraz więcej osób myśli o emigracji, ale też po raz pierwszy społeczność Koptów podnosi głowę i domaga się sprawiedliwości. Zwłaszcza, że jak czytamy w Le Figaro, Koptowie w Stanach Zjednoczonych żądają, aby Kongres Amerykański umieścił Egipt na liście państw, gdzie mają miejsce prześladowania religijne. Taka decyzja kongresmenów pociągnęłaby za sobą finansowe konsekwencje. Władze w Kairze poszły więc na pewne ustępstwa, jak na przykład przyznanie wolnego dnia na Boże Narodzenie, czytamy w gazecie Liberacją, która konkluduje, to jednak nie wystarczy na uspokojenie tłumów. Wróćmy jednak na pierwszą stronę tej gazety, gdzie widzimy wielki napis Generałowie oskarżają. W tle duże zdjęcie Donalda Rumsfelda, który uśmiechnięty składał wizytę w Iraku 2 lata temu. Powodów do uśmiechu teraz ma mniej amerykański minister obrony, gdyż 6 byłych wysokich rangooficerów rzuciło publicznie oskarżenia. Główny zarzut pod adresem Rumsfelda to niebranie pod uwagę opinii generałów będących na miejscu w Iraku. Decyzje w sprawie operacji wojskowych w Iraku podejmowane były ze swobodą i chełpliwością kogoś, kto nigdy nie brał sam udziału w takich działaniach, oskarżają generałowie w stanie spoczynku. Do tego grona dołączył również były szef wojsk NATO w czasie wojny w Kosowie, Wesley Clark, który, dodaje na marginesie Le Figaro, chce się ubiegać z ramienia demokratów o schedę po Bushu. Ten ostatni skrócił nawet swe wakacje wielkanocne, by bronić swego ministra obrony i zdusić w zarodku rodzący się w armii amerykańskiej bunt. W telewizji występują więc umundurowani oficerowie, podkreślając zalety i zasługi Rumsfelda. Arogancja. Pod takim tytułem Pierre Haski w artykule redakcyjnym w Liberation przybliża sylwetkę Rumsfelda, który ma wszystko, by się nie podobać. Minister obrony najlepiej ucieleśnia najgorsze strony administracji Busha, budząc zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i poza granicami nienawiść, uważa dziennikarz Liberation, wyliczając grzechy Rumsfelda, a jednocześnie przestrzegając przed zrzucaniem jedynie na niego wszelkich win. Naczelny dowódca sił zbrojnych w listopadowych wyborach uzupełniających, przypadających jak zwykle w połowie kadencji prezydenckiej, Bush zmuszony będzie wtedy przypodobać się wyborcom. Rzuci więc tłumom Rumsfelda na pożarcie, ostrzega Pierre Haski w Liberation. Dziennik Le Monde opisuje z kolei przygotowania Busha do rozmów z chińskim przywódcą Hu Jintao, który oczekiwany jest w Waszyngtonie we wtorek. Podczas 4-dniowej wizyty główne tematy to Iran, wymiana handlowa i ropa, której azjatycki smog rozwijający się bardzo intensywnie potrzebuje coraz więcej. Ale jest i druga strona tego medalu. Chiny coraz bogatsze stają się zarazem coraz droższym krajem, gdzie siła robocza i ceny nie są już tak atrakcyjne jak niegdyś, czytamy w dzienniku Le Monde.
To był przegląd prasy Anny Bernhardt, mówi Paryż RFI. Co nowego w Europie? Sylwia Gibbs.
Wbrew oczekiwaniom miasto Görlitz-Zgorzelec nie zostanie europejską stolicą kultury w roku 2010. Jego kandydaturę odrzuciło 7-osobowe jury w Brukseli. Przypomnijmy, że zgłosiły ją wspólnie władze miejskie Görlitz i Zgorzelca, ale wyłącznie w imieniu Niemiec, na które wypada kolej zgodnie z kalendarzem przyznawania tytułu stolicy europejskiej krajom członkowskim. Niemcy wysunęły wszakże jednocześnie drugą kandydaturę, Essen, i to miasto zostało wybrane. Jury podkreśliło nowatorski charakter projektu Essen. Podupadły ośrodek Zagłębia Węglowo-Hutniczego ma ożyć dzięki kulturze. Przypomnijmy, że europejskie stolice kultury otrzymują 500 000 euro z unijnego budżetu. Komisja Europejska chciałaby podnieść tę sumę do 1,5 miliona euro. Drugą niespodzianką werdyktu było przyjęcie kandydatury tureckiego miasta Stambuł, z którym rywalizował Kijów. Tytuł Europejskiej Stolicy Kultury przysługuje bowiem nie tylko miastom Unii Europejskiej, ale i ich sąsiadom. Kandydaturę Stambułu zgłosiły organizacje pozarządowe. W uzasadnieniu decyzji brukselskie jury, któremu przewodniczy Brytyjczyk Jeremy Isaac, podkreśla, że do realizacji projektów kulturalnych w Stambule mają być włączone te grupy ludności, do których imprezy kulturalne nie są zazwyczaj skierowane.
Trudno jednak nie widzieć w wyborze Stambułu zachęty dla procesu przystąpienia Turcji do Unii Europejskiej. Premier Turcji Tayyip Erdoğan mówił wręcz o pozytywnym wpływie tej decyzji na negocjacje akcesyjne. Te ostatnie tymczasem postępują bardzo powoli. Mówiąc konkretniej, utknęły na drugim spośród 35 tematów, który dotyczy skądinąd edukacji i kultury. Utknęły zaś dlatego, że niektóre państwa członkowskie domagają się poruszenia już na tym etapie drażliwych problemów politycznych, takich jak prawa mniejszości. Na ten temat normalnie powinna przyjść kolej później. Brytyjczycy dziwią się tej inicjatywie, Francuzi, którzy są jej autorami, odpowiadają, że negocjacje z Turcją muszą uwzględnić zastrzeżenia opinii publicznej w krajach członkowskich. Taktyka jest oczywista. Aby zyskać na czasie, mnoży się okazje do konfliktów, stwierdza w swojej cotygodniowej kronice europejskiej w dzienniku Le Monde Thomas Ferenczi.
Jakby nie było, dawna stolica Imperium Rzymskiego, Bizantyjskiego i Otomańskiego, łącząca europejski i azjatycki brzeg Bosforu, byłaby w roku 2010 godnym partnerem unijnych stolic kultury, niemieckiej Essen i węgierskiej Pécs. Werdykt jury zostanie rozpatrzony przez Komisję i Parlament Europejski, ale wiążącą decyzję podejmą w listopadzie 2006 roku ministrowie kultury 25 państw członkowskich. Natomiast już w najbliższych tygodniach ma być zatwierdzone porozumienie między Komisją, Radą i Parlamentem Europejskim na temat unijnego budżetu na lata 2007-2013. Parlamentarna Komisja Budżetowa, której przewodniczy polski eurodeputowany Janusz Lewandowski z PO, domagała się dodatkowych 12 miliardów euro, otrzymała 4. Zostaną przeznaczone na cele, które najbardziej leżały na sercu deputowanym. Przypomnijmy niedawną wypowiedź członkini Komisji Budżetowej, polskiej eurodeputowanej Lidii Geringer de Oedenberg.
Myślę, że parlament jednak nie odpuści ani pieniędzy na kulturę, a szczególnie na edukację, bo oszczędności w tych działach to są znikome kwoty w skali całego budżetu. Więc to są takie kosmetyczne posunięcia, że tutaj zaoszczędzimy, tam zaoszczędzimy, ale ile? Milion euro czy pół miliona euro? Nie możemy oszczędzać na studentach, na programie Sokrates, jeżeli student otrzymuje od 300 do 500 euro stypendium i to jest jakby jeden grant, prawda? I my pozbawiamy 30 tysięcy młodych ludzi takiej możliwości, więc to nie jest dobra droga, żeby tutaj szukać oszczędności. Myślę, że w związku z tym parlament nie popuści, tym bardziej, że mamy do realizowania strategię lizbońską, to się bardzo dobrze w to wpisuje, edukacja, nowe technologie, rozwój, więc tu nie możemy szukać żadnych oszczędności.
Mówiła polska eurodeputowana Lidia Geringer de Oedenberg z grupy Partii Socjalistycznej w Parlamencie Europejskim. W myśl osiągniętego porozumienia budżetowego na stypendia dla studentów w ramach programu Erasmus przeznaczonych zostanie o 400 milionów euro więcej niż początkowo przewidywano. Pozwoli to wydatnie zwiększyć liczbę stypendystów, których jest obecnie 140 tysięcy. Dzięki zwycięskiej walce parlamentu będzie ich o 40 tysięcy więcej. O stypendium Erasmus należy się starać na terenie własnego uniwersytetu, który później wyśle podanie do Brukseli. Wszelkie informacje na temat programów edukacyjnych Unii Europejskiej znaleźć można na stronie internetowej europa.eu.int/com/education/program. Można potem dorzucić między ukośnikami słowa Sokrates przez C albo Erasmus.
RFI, Radio Świata.
RFI, la radio du monde.
Drodzy Państwo, o tym, co nowego w Unii Europejskiej, mówiła Sylwia Gips. Czas na kronikę ekonomiczną. Jacek Ross.
Stan światowej gospodarki oraz niebezpieczeństwa wynikające ze stałego wzrostu cen ropy naftowej to główne tematy, jakie mają być dyskutowane w tym tygodniu w Waszyngtonie na posiedzeniach z udziałem ministrów finansów Grupy Siedmiu, Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz Banku Światowego. Pierwsze z nich odbędzie się w nadchodzący piątek, drugie w sobotę i w niedzielę. Międzynarodowy Fundusz Walutowy opublikuje już w środę swoje aktualne prognozy wzrostu ekonomicznego na świecie. Eksperci są zdania, że będzie to korekta w górę. We wrześniu roku ubiegłego mówiono o wzroście ekonomicznym w skali światowej w wysokości 4,3%. Obecnie mówi się o 5%. Światowa gospodarka miała się znakomicie podczas dwóch ostatnich lat, twierdzi Raghuram Rajan, główny ekonomiczny doradca Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Ten ostatni, to znaczy fundusz, ostrzega jednakże przed negatywnymi konsekwencjami gwałtownego wzrostu cen ropy naftowej, zwraca uwagę na fakt, że czynnik ten nie tylko obciąża coraz bardziej kraje konsumujące naftę, ale i powoduje zachwianie bardzo wrażliwej równowagi finansowej na świecie poprzez fakt, że kraje produkujące ropę mają coraz większe dochody. Reinwestowanie naftodolarów sprzyja utrzymywaniu niskiej stopy procentowej w Stanach Zjednoczonych, ale jednocześnie przyczynia się do deficytu bieżących płatności poprzez zachęcanie do konsumpcji. Im bardziej deficyt ten rośnie, tym bardziej rośnie niebezpieczeństwo dalszego obniżenia się kursu amerykańskiego dolara. W konsekwencji należy się liczyć z dalszym wzrostem stopy procentowej w Ameryce i dalej z przyhamowaniem inwestycji, a może nawet recesji. Mamy więc do czynienia z typowym dla kapitalizmu paradoksem. Ministrowie finansów Grupy Siedmiu poruszą z pewnością ten temat w momencie, kiedy rośnie napięcie z Iranem, czwartym, przypomnijmy, producentem nafty na świecie. Nuklearne plany Teheranu windują coraz bardziej ceny nafty w górę. Niemiecki minister finansów Thomas Miro zauważył jednakże, że hossa ropy naftowej w ciągu dwóch ostatnich lat miała mniej negatywne skutki niż 20 lat temu. Więc nie jest tak źle. Dyskusje skoncentrują się również na propozycjach Banku Światowego rozbudowania czystych, odnawialnych energii w krajach rozwijających się. Wiadomo, że niesamowita konsumpcja energii przez Chiny oraz Indie jest jednym z głównych powodów wzrostu jej cen, no i oczywiście stanowi dalsze ekologiczne zagrożenie dla naszej biednej planety. Spotkanie ministrów finansów Grupy Siedmiu zbiegnie się z wizytą prezydenta Chin Hu Jintao w Waszyngtonie. Ma on być przyjęty przez George'a W. Busha. Ten ostatni będzie się z pewnością starał przekonać swego gościa do konieczności podniesienia kursu juana, co pozwoliłoby Amerykanom zmniejszyć nieco gigantyczny deficyt handlowy narosły z Chinami. Rosnące wpływy Chin w światowej ekonomii to inny temat zebrania Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Chodzi o zreformowanie udziałów tej organizacji. I tak dyrektor naczelny funduszu, Hiszpan Rodrigo Rato, chce przyznać większy udział krajom wschodzącym, co jest zresztą jak najbardziej zrozumiałe. Dodajmy na marginesie, że Rosja przystąpi prawdopodobnie do Światowej Organizacji Handlu w marcu roku przyszłego, tak przynajmniej zapewnia szef rosyjskiej delegacji na rokowania z tą organizacją, Maksim Miedwiedków. W maju zapowiedziana jest nowa runda negocjacji z Amerykanami. No i jeszcze jedna informacja, którą należy dzisiaj absolutnie podać. Chiny osiągnęły wzrost ekonomiczny w pierwszym kwartale tego roku w wysokości aż 10,2%. Prezydent Hu Jintao starał się uniknąć triumfalizmu. Oświadczył wczoraj, cytuję, przywiązujemy teraz dużą wagę do transformacji naszego systemu ekonomicznego. Mamy zamiar położyć większy nacisk na ochronę naszych zasobów naturalnych, na ochronę środowiska naturalnego, a przede wszystkim będziemy starać się poprawić warunki życiowe naszych obywateli. Koniec cytatu. Za tymi ładnymi słowami kryją się jednakże inne, bardziej konkretne. Chiny starają się uniknąć ekonomicznego przegrzania, którego zresztą już jesteśmy świadkami. Wzrost masy walutowej przekroczył w skali rocznej 18% w połowie marca, podczas gdy dopuszczalny limit wynosi 15%. Władze chińskie chcą zwiększyć kontrolę nad inwestycjami, które skoczyły aż o 25% w porównaniu z poprzednim rokiem. Chcą wreszcie zmniejszyć olbrzymi deficyt handlowy ze Stanami Zjednoczonymi. Powodzenia.
To była kronika ekonomiczna Jacka Rosa, mówi Paryż RFI. Czas na Eurekę Piotra Rosychowicza.
W sali balowej wspaniałego budynku paryskiego ratusza, mer Paryża Bertrand Delanoë przyjął niedawno prawie wszystkich młodych naukowców, którzy w Paryżu i okolicy odbywają aktualnie wszelkiego rodzaju staże. Na spotkanie to przyszło dużo ponad 1000 naukowców aktualnie pracujących w laboratoriach, w różnych laboratoriach naukowych Paryża i okolicy. Jednym z ważnych miejsc szczyczącym się możliwościami zakwaterowania w stolicy Francji młodych naukowców jest tak zwane Biuro do Spraw Zagranicznych Naukowców Międzynarodowego Miasteczka Uniwersyteckiego, tak zwanego Cité Universitaire. W roku ubiegłym ponad 1000 młodych naukowców przyjechało do stolicy Francji, aby zdobywać tu naukowe ostrogi i jednocześnie przez swą współpracę pomagać w rozwoju nauki francuskiej. Wspomniane biuro, udzielające też samodzielnych stypendiów naukowych dla młodych doktorantów i innych pracowników nauki, zostało utworzone w roku 2001. W ubiegłym roku na przykład miasto Paryż udzieliło aż 30 takich stypendiów, których czas trwania wahał się między 2 a 11 miesiącami. Stypendiów, których wysokość wahała się od 2,5 tysiąca euro do 3 tysięcy euro miesięcznie. Wszelkie informacje dotyczące tych stypendiów można uzyskać, wysyłając e-maila pod adresem laurent.candel@paris.fr. Powtarzam adres e-mailowy laurent.candel@paris.fr. Paryskie biuro dysponuje także ofertami zakwaterowania dla polskich naukowców. Podczas wspomnianego uroczystego spotkania w paryskim ratuszu mer Paryża Bertrand Delanoë powiedział:
Paris a voulu que vous puissiez être accueillis dans notre ville.
Paryż wyraził życzenie, abyście mogli być przyjęci w naszym mieście i jeśli to możliwe, abyście byli tu szczęśliwi. I właśnie wraz z Miejskim Biurem Zakwaterowania Młodych Naukowców chcieliśmy stworzyć strukturę, która pozwoliłaby na podkreślenie naszych chęci otwarcia się dla świata poprzez naukę i badania naukowe. Wiecie bardzo dobrze, lepiej ode mnie, że jakiekolwiek wznoszenie w dziedzinę nauki jakichkolwiek granic jest wielką aberracją. Musimy dzielić się wiedzą, musimy wymieniać doświadczenie, musimy się spotykać. Chcieliśmy tę chęć zobaczenia Was w Paryżu poprzeć stworzeniem jakiejś struktury bardzo konkretnej, która pozwalałaby znacznie ułatwiać Wasze staże. Wiem, że to trudne, ale obserwujemy już pierwsze rezultaty tej pracy, choćby w zakresie właśnie zakwaterowania. I właśnie to chcę Wam powiedzieć.
Vous accueillir, tenter de faciliter vos démarches, tenter de vous rendre plus simple l'accueil à Paris, et même parfois, c'est insuffisant encore, mais je sais qu'il y a des résultats pour le logement. Voilà ce que Paris veut vous dire.
Dalej. Mer Paryża mówił:
Paris est une ville qui traverse les siècles. Dans ce début de 21e siècle.
Paryż to miasto żyjące przez wieki. Teraz, na początku wieku XXI, Paryż wraz z wyższymi uczelniami, Paryż wraz z 300 tysiącami studentów, a także Paryż wraz z pochodzącymi z 4 zakątków świata naukowcami powinien wysoko nieść pochodnię głoszącą światu wieść o braterstwie i o szeroko rozumianym gromadzeniu się. Ale podkreślić tu też należy, że wieść tę można uczynić wiarygodną jedynie wtedy, gdy wszyscy, którzy prowadzą jakiekolwiek badania naukowe, będą się czuli tu jak u siebie w domu. I to jest główne moje przesłanie dzisiejszego wieczoru. Tak mówił do zgromadzonych w przepięknej sali balowej paryskiego ratusza młodych naukowców przybyłych na kilkumiesięczne staże do stolicy Francji mer Paryża Bertrand Delanoë. W naszej następnej Eurece usłyszą Państwo wypowiedź na temat pobytu tu w Paryżu młodego doktora chemii z Poznania, Tomasza Cytlaka, a także młodego naukowca z Ukrainy, z Charkowa, doktora Aleksandra Olejnika.
To była Eureka Piotra Rosochowicza. Zapraszamy na kronikę sportową Marka Brzezińskiego.
Olympique Lyon po raz piąty zdobył tytuł mistrza Francji w piłce nożnej. To bez wątpienia wielkie wydarzenie sportowe, tyle że do końca rozgrywek zostało jeszcze parę kolejek. To też wrócimy do tej sprawy za tydzień. A dzisiaj o sporcie świątecznie, czyli na luzie, a że to lany poniedziałek, choć we Francji zupełnie obyczaj ten nie jest znany, no może poza będącą od połowy XIX wieku polską enklawą wokół zamku Montresor w Dolinie Loary, to jednak w dzisiejszym felietonie sportowym bez wody się nie obejdzie, bo będziemy mówili m.in. o tym, gdzie można w stolicy Francji uprawiać sporty wodne. Paryż leży nie tylko nad rzeką, ale i bliżej jest tutaj do morza niż do gór, do których najbliżej jest w masywie centralnym, co może zadowalać wielbicieli pieszych wędrówek po dzikich okolicach, wielbicieli wulkanów i rzecz jasna owerniackiego sera, ale niespecjalnie tych, co to by marzyli, aby wyskoczyć jeszcze na śnieg, na narty lub na deskę. Alpy cudne i obsypane śniegiem są jednak od Paryża oddalone o dobrych 5 godzin jazdy samochodem. W dzikie Pireneje to już jest cała wyprawa, bo tam i z powrotem samochodem jest dalej niż z Paryża do Łodzi czy do Warszawy. Paryż nie ma tej tradycji, jaką są regaty załóg dwóch najsłynniejszych uniwersytetów, nie tylko angielskich, Cambridge, Oxford na Tamizie, ale i na Sekwanie można ostatnio częściej zobaczyć i regaty, i samotnych wioślarzy dzielnie machających wiosłem. Sekwana jest znacznie węższa od Tamizy i ruch jest na niej zdecydowanie większy, ale za to, co to za piękne widoki. W ubiegłym roku regaty z okazji starań, jak się potem okazało, nieudanych, o przyznanie Paryżowi organizacji Igrzysk Olimpijskich zorganizowano nie tylko na Sekwanie, ale i na kanałach w Wersalu. Jest to jednak wyjątkowa okazja, a nie codzienność. Na kajakach, na kanadyjkach czy na łodziach wioślarskich, jedynkach, dwójkach lub czteroosobowych można popływać w parku La Villette. To miejsce powoli zmienia swój charakter. Kiedyś wiodła tędy droga przemysłowo-handlowa, przede wszystkim wożono tędy bydło do rzeźni. Teraz, dzisiaj nad kanałem znajdują się sympatyczne kafejki, sale kinowe, na nadbrzeżu chętnie rozkładają swój sprzęt wędkarze. Można tutaj także wypożyczyć łódkę, aby spróbować swoich sił w wiosłowaniu. Niestety jest to przyjemność zarezerwowana wyłącznie dla mieszkańców Paryża. Nawet ci z przedmieść nie mają tutaj prawa pomachać wiosłami. W pobliżu nad romantycznym kanałem Świętego Marcina, jednym z najbardziej charakterystycznych miejsc dla paryskiego krajobrazu, tym samym nad którym wznosi się legendarny Hotel du Nord, można pograć w koszykówkę. Gwarno tu i tłoczno, bo następcy francuskiej gwiazdy NBA Tony'ego Parkera próbują swych sił od rana do wieczora. Ale jak już pójdą spać, to też można sobie troszkę porzucać do kosza, bo boisko jest oświetlone przez całą noc. Obok, również z widokiem na nastrojowy kanał, skate park, czyli miejsce, gdzie skateboardziści i łyżwo-rolkarze ćwiczą mniej lub bardziej wyszukane ewolucje. Wracając do sportów wodnych, to skoro jako nie mieszkający w Paryżu nie mamy szans na wiosłowanie po akwenie w La Villette, to trzeba udać się poza obręb miasta i nie tak znów daleko, bo na najbliższe przedmieścia w Choisy-le-Roi, gdzie znajduje się ogromny ośrodek wodniacki. Tutaj poza kajakarstwem czy wioślarstwem na chętnych czekają deski z żaglami i małe żaglówki. Nie można wygrać ze wszystkimi, twierdzą Anglicy, więc i tutaj w Choisy-le-Roi jest jedno ale. Mianowicie nie wolno się kąpać, zatem jak już ktoś się zdecyduje, by popływać na desce z żaglem, to musi być taki dobry, żeby nie wpadać do wody. Niby absurdalne, ale tak to ktoś wymyślił. Przepis wprowadzono i kropka. Można się za to kąpać, o ile aura za oknem będzie łaskawsza, w krystalicznie czystej wodzie bazy wodnej w Bois-le-Roi, w samym sercu królewskich lasów Fontainebleau pod Paryżem. No, to już jest kawałek drogi od Paryża. Czyściusieńki piaseczek na plaży, kąpiele, siatkówka plażowa, kajaki, cudo. Trochę dziegciu, żeby od tego miodu nam się słabo nie zrobiło. No cóż, dla jednych będzie to zaletą, dla innych wadą, że jak już się dostaniemy do Bois-le-Roi pociągiem z dworca lyońskiego, no to trzeba jeszcze pół godziny drałować w jedną stronę. Spacerek nie lichy, który z powrotem może nam dać się we znaki, skoro już się wybiegaliśmy grając w siatkówkę czy w tenisa, bo są tam też korty tenisowe. Ten z kolei sport w Paryżu można uprawiać w wielu miejscach, ale jednym z ciekawszych jest Passage Thierry w 11 dzielnicy. Chętnych dużo, miejsca mało, to też trzeba sobie 2,5 godzinki na game, set i mecz zarezerwować dzień wcześniej. Warto, bo to jeden z bardziej cichych zakątków Paryża, a do tego pełen fantazji i grające barwami z naszym poczuciem estetyki graffiti na otaczających kort murach sprawiają wrażenie pewnego odrealnienia, jakby się grało w wirtualnym tenisie na grze wideo. Bardziej znanym miejscem do gry w tenisa jest 6 kortów w ogrodzie luksemburskim. Tam, gdzie kiedyś D'Artagnan i jego kompanii, dzielni muszkieterowie, umawiali się na pojedynki, tam teraz statusiowie spokojnie odbijają żółtą piłeczkę, a ich pociechy popychają kijkami pływające w wodach fontanny maleńkie żaglóweczki. Jeśli się zapomniało zaklepać kord za pomocą internetowej rezerwacji, to trzeba napisać swoje nazwisko na tablicy i cierpliwie czekać na to, jak się zwolni miejsce do gry. Latem można wziąć udział w jednym z licznych rozgrywanych tutaj i dostępnych dla wszystkich turniejów tenisowych. A i sam spacer w ogrodzie luksemburskim pod oknami pałacu, w którym mieści się Senat, czy w przyjemnym cieniu przy fontannie wybudowanej przez Katarzynę Medycejską, jest dużą frajdą. Nie mówiąc już o znajdującej się o rzut kamieniem uliczce japońskich restauracji sushi, sashimi i kura, i łyk sake. W sumie w Paryżu tenis można uprawiać w 41 miejscach. Zresztą w stolicy można poćwiczyć w różnych dyscyplinach sportowych, nie mówiąc już o sportach pod dachem, w halach czy na pływalniach. Pod gołym niebem grają w piłkę, w ping-ponga, jeżdżą na wrotkach i na rolkach, na deskach i na łyżwo-rolkach, trenują wspinaczkę i to nie tylko na pięknych skałkach Fontainebleau, o którym już wspominaliśmy. Można też zagrać w pelotę baskijską albo rzecz jasna w bulę, czyli w kulę. A do tego wystarczy pierwszy lepszy skwerek, może być park, i trochę wolnego czasu. Ot takie leniwe, świąteczne popołudnie lano poniedziałkowe.
To była kronika sportowa Marka Brzezińskiego. Mówi Paryż RFI.
Radio France Internationale présente. Comment vont les affaires?
Lekcja 20. Uwzględnianie różnic kulturowych w działalności eksportowej. Przedstawiciele handlowi przygotowywali któregoś dnia sprawozdanie z rezultatów sprzedaży w różnych obszarach geograficznych. Isabelle Mercier wydawała się zadowolona z wyników w swoich sektorach we Francji i w Europie. Philippe Cadet natomiast robił raczej wrażenie zatroskanego.
Pas brillantes les ventes sur l'Asie. C'est une catastrophe au Japon.
Une augmentation de 20% en Europe, sauf en Turquie et en Suisse. Pas mal. Et toi, Philippe, tu es content?
Pas vraiment. Deux voyages au Japon et pas une commande. J'ai rendu visite à plusieurs distributeurs et toujours pas une commande.
Il y a un problème, Philippe. Comment organises-tu tes rendez-vous?
Comme toi. Je sélectionne les distributeurs qui m'intéressent, téléphone pour prendre rendez-vous avec le responsable des achats, et je me déplace.
Oui, et les hommes d'affaires japonais font comme toi.
Ben oui. Tu connais une autre méthode?
Tu plaisantes, j'espère.
Czuło się w biurze coraz większe napięcie. Rozdźwięk pomiędzy Filipem, który gdziekolwiek się udawał, zachowywał się zawsze jednakowo, a Isabelle, stosującą w każdym kraju odpowiedni sposób postępowania, stawał się wyraźny.
Tu essaies de me dire que tu te comportes avec les hommes d'affaires japonais comme avec les hommes d'affaires américains.
Les affaires sont les affaires.
Je comprends tes mauvais résultats. Et Gripou, il est présent sur le marché japonais?
Oui, j'ai rencontré son commercial au Japon. Il était dans le même hôtel que moi. Il a passé la semaine à rencontrer des petits employés chez les distributeurs. Il n'a pas l'air dangereux.
C'est peut-être la façon de traiter des affaires au Japon.
Certainement pas. Qu'est-ce que vous en pensez, Daniel?
Eh bien, à mon avis, il y a des différences entre les pays.
Chaque pays a sa façon de faire. Tu dois lire Albert Patterson, qui est le grand spécialiste de l'interculturel dans le monde des affaires.
Ah oui.
Tiens, justement, il vient à Paris pour donner une conférence lundi prochain. Je t'invite. Toi aussi, Daniel, je t'invite. Et toi, Philippe, tu vas nous inviter à dîner si Albert Patterson arrive à te convaincre.
D'accord.
Wychodząc z pracy, Philippe Cadet zaprosił mnie na kawę. Był zaaferowany i przez cały wieczór opowiadał mi rozmaite szczegóły ze swojej podróży do Japonii.
Je ne comprends pas. Par exemple, le jour de mon arrivée à Tokyo, j'ai téléphoné à la société Sumitomi. J'ai demandé un rendez-vous avec le directeur des achats, qui n'était pas disponible. J'ai donc rencontré son adjoint, M. Seto, qui était très courtois, comme tous les Japonais. Il a semblé très intéressé par nos produits. Il m'a posé beaucoup de questions.
Il a peut-être trouvé les produits Paragem trop chers.
Mais non, il n'a même pas discuté les prix. Il m'a semblé enthousiaste et m'a juste demandé quelques semaines de réflexion. Je rentre à Paris, je contacte M. Seto qui me dit
« Nous sommes désolés, mais dans l'immédiat, vos produits ne nous intéressent pas. »
Tu comprends sa réaction, toi ?
Bardzo dobrze zrozumiałam, co zaszło, ale żal mi było Filipa Kadé i bałam się go ośmieszyć. Pas vraiment, Philippe. Combien d'entreprises avez-vous contacté ?
Eh bien, 8 entreprises.
Et la réaction a été la même dans les 8 entreprises ?
Même accueil, mais pas une commande.
Kilka dni później Izabel, Filip i ja udaliśmy się na wykład sławnego Alberta Petersona. Izabel, quel est le thème de la conférence de Monsieur Peterson?
L'interculturel au secours des PME-PMI exportatrices.
PME-PMI?
PME, c'est l'abréviation pour petite et moyenne entreprise.
Et PMI veut dire petite et moyenne industrie.
Les PME-PMI sont des sociétés qui emploient 50 salariés au maximum. Vite, ça commence, allons nous asseoir.
Merci, merci. L'interculturel au secours des PME-PMI exportatrices. Vaste question. Et d'abord, qu'est-ce que l'interculturel? Prenons un exemple. Monsieur Descartes, commercial dans une PME exportatrice. Il part pour la première fois à la conquête du marché japonais. C'est un homme d'affaires sympathique, autodidacte, persuadé de savoir vendre ses produits dans le monde entier. Il arrive au Japon, s'installe à l'hôtel, décroche son téléphone et prend des rendez-vous avec des entreprises japonaises. Il veut absolument rencontrer le directeur. Pour résumer, il contacte les entreprises japonaises un jour avant seulement et veut rencontrer le directeur commercial.
Qu'est-ce qui est drôle ?
Sa première erreur est de vouloir obtenir tout de suite un rendez-vous. Au Japon, pas de précipitation dans les affaires. Les premiers contacts se font par courrier, puis par téléphone. Et à la fin seulement, on fixe un rendez-vous. Mais un rendez-vous avec qui? C'est là que M. Descartes a fait une deuxième erreur. Il a préféré le supérieur hiérarchique à l'employé. Eh oui, au Japon, pour un premier contact avec une entreprise, il ne faut pas avoir l'ambition de rencontrer le patron. Voilà, je vous remercie de votre attention.
Ah, bravo, bravo, formidable.
Eh bien, Philippe, tu nous invites au restaurant.
Ouais, eh bien, d'accord.
Zanim się rozstaniemy, chciałabym wspomnieć, że jest we francuskim jeszcze jeden czas przeszły, który wyraża czynność niedokonaną lub stan istniejący w przeszłości. L'imparfait. Przypominacie sobie?
J'ai demandé un rendez-vous avec le directeur des achats qui n'était pas disponible. J'ai donc rencontré son adjoint, Monsieur Seto, qui était très courtois, comme tous les Japonais.
Radio France Internationale présente. Comment vont les affaires ?
Lekcja 21. Un agent commercial toujours exigeant. Przez Wszyscy pracownicy Parajemu spotkali się na drugim śniadaniu w restauracji Balifol. Toczy się rozmowa na temat przedstawicieli handlowych firmy za granicą. Chodzi o tych pośredników, którzy kupują produkty Parajemu celem dalszej ich sprzedaży na terenie własnego kraju.
Daniel, est-ce que vous connaissez Monsieur Dinga?
Monsieur Dinga du Brésil?
Ah non, pas du tout. Vous confondez avec Monsieur Tavares.
Monsieur Tavares?
Oui, Monsieur Tavares est notre agent au Brésil.
Alors, Monsieur Dinga de Taïwan?
Ah non, pas du tout. Cette fois-ci, vous confondez avec Dave Wang.
Dave Wang?
Dave Wang est notre agent à Taïwan.
Oh, je suis désolé.
Ne vous en faites pas, Daniel. Vous ne pouvez pas connaître tous nos agents.
Ils sont nombreux.
Il y a au moins un agent dans chaque pays.
Dans tous les pays?
Enfin, dans les pays où nous exportons. Le Brésil, Taïwan, la Suisse par exemple.
Et Monsieur Barnier est notre agent en Suisse.
Bravo Daniel! Monsieur Barnier vient de Suisse!
Jak rozumiem, w każdym kraju, do którego Parajem eksportuje, posiadamy co najmniej jednego przedstawiciela handlowego. Po francusku nazywa się on agent commercial. Nic dziwnego, że się w tym wszystkim gubię, nie mówiąc już o tym, jak trudno zapamiętać rodzaj gramatyczny każdego z państw. Le Brésil, la Suisse, Taiwan. Pan Tavares reprezentuje nas au Brésil, pan Barnier en Suisse, a pan Wang a Taiwan. Przyjeżdżają du Brésil, de Suisse i de Taiwan. Mais alors, qui est Monsieur Dinga?
C'est notre agent du Cameroun. Il achète nos produits et il les vend au Cameroun à des détaillants.
C'est aussi le spécialiste des réclamations.
Des réclamations?
Oui, et vous savez ce qu'est une réclamation, Daniel. Quand vous n'êtes pas content, vous réclamez. Eh bien, Monsieur Dinga n'est jamais content. Quand il écrit ou quand il téléphone, c'est toujours pour réclamer.
Philippe, fais-nous Monsieur Dinga au téléphone.
Non, non.
Allez, Philippe, allez.
Bon, d'accord. Je vous fais Monsieur Dinga au téléphone. Le téléphone sonne, je décroche. Société Parajem, bonjour.
Allô, c'est Monsieur Dinga à l'appareil.
Bonjour Monsieur Dinga, comment allez-vous?
Mal, je vais très mal.
Mais que se passe-t-il, Monsieur Dinga?
Il se passe qu'il manque 3 trousses de voyage à la dernière livraison. Voilà ce qui se passe.
Ah, si je comprends bien, Monsieur Dinga, la dernière livraison est incomplète.
Oui, Monsieur Cadet. Et vous savez ce que ça signifie pour moi, une livraison incomplète?
C'est un problème.
Vous pouvez dire une catastrophe. Et Monsieur Cadet, une véritable catastrophe.
A cóż to za marudny facet, ten Dinga? Tyle ceregieli o 3 brakujące etui?
Oui, oui, c'est exactement ça.
Il y a souvent des problèmes d'envoi?
Vous voulez dire livraison, je suppose.
Ah oui, des problèmes de livraison.
À vrai dire, avec Monsieur Dinga, il y a toujours des problèmes de livraison. Un jour, la livraison n'est pas complète.
Ça veut dire qu'il manque quelque chose.
Oui, il manque des articles. Un autre jour, la marchandise arrive en mauvais état. Une troisième fois, la marchandise n'est pas conforme.
Pas conforme à quoi?
Pas conforme à la commande. Par exemple, Monsieur Dinga commande du gel et il arrive de la crème.
Une véritable catastrophe!
Według Filipa Kady, pan Dinga zawsze wynajduje takie czy inne problemy w związku z dostawami. Mogą być 3 rodzaje takich problemów. Pierwszy to marchandise manquante, kiedy brakuje jakiegoś artykułu. Drugi, marchandise en mauvais état, gdy towar dochodzi zniszczony albo uszkodzony. Trzeci, marchandise non conforme à la commande, kiedy dostarczony towar nie jest zgodny z zamówieniem.
En tout cas, M. Dinga est sérieux et il connaît son marché.
Je crois même qu'il est notre meilleur agent.
C'est bien possible, mais c'est quand même le spécialiste des réclamations.
C'est vrai qu'il fait bien son travail. Il vient encore de nous commander 4000 trousses de voyage.
Après tout, il a raison de réclamer s'il y a des problèmes. Est-ce que les trousses ont été expédiées ?
Expédier, ça veut dire envoyer, n'est-ce pas ?
C'est ça. Envoyer, faire partir. Il y a l'expédition, puis il y a la livraison.
Je crois que les 4000 trousses sont parties ce matin.
Il faudrait s'en assurer avant les vacances.
W dwa dni później w firmie Parajem przerwano pracę na 10 dni. Francuzi poszli na urlop świąteczny w związku ze świętami Bożego Narodzenia i Nowego Roku.
Radio France Internationale, il est minuit à Paris, 22h en temps universel.
Emmanuel Klotz.
9 morts et 10 blessés dans l'attentat de Tel Aviv ce lundi, attentat qui a précédé de quelques heures seulement l'inauguration du nouveau Parlement israélien. L'État hébreu se prépare à la riposte et affirme que la démocratie ne cédera pas au terrorisme. De nouvelles discussions autour du dossier nucléaire iranien. Les membres permanents du Conseil de sécurité doivent se retrouver à Moscou ce mardi. Nous reviendrons sur les conséquences de tout cela sur les cours du pétrole avec Pierre Duga dans quelques instants. Abdelaziz Bouteflika à Constantine, le président algérien, revient sur la colonisation française. Il parle de génocide.